Mosty bez zapasowych lin. Dlaczego Europa musi przyspieszyć? Współczesna gospodarka przechodzi przez bolesny proces odrzucenia dogmatów późnej globalizacji. Przez dekady przedkładano doraźną wydajność nad systemową odporność. Była sobie pewna wspólnota, która wzniosła most tak lekki i tak tani, że ekonomiści bili brawo. Konstrukcja nie posiadała zbędnych podpór ani zapasowych lin, ponieważ wszystko, co nie służyło bezpośrednio przepływowi, uznano za zbędny koszt. Most miał jednak jedną wadę. Okazywał się genialny wyłącznie w momentach, gdy na świecie nie działo się absolutnie nic. Kiedy przyszła powódź, a potem wichura i sabotaż, wspólnota odkryła, że nie zbudowała mostu, lecz kosztowną iluzję. Tak kończy się cywilizacja, która w swej pysze pomyliła wydajność z odpornością. To nie jest literacki ozdobnik. To brutalne streszczenie losu globalizacji, która dobija do swojego kresu. Przez blisko 4 dekady dominujący paradygmat gospodarczy świata atlantyckiego opierał się na przeświadczeniu, że przewaga konkurencyjna rodzi się z dekompozycji procesu produkcji. Wierzono, że geograficzne rozproszenie tam, gdzie praca jest tańsza, stanowi ostateczny triumf racjonalności. Ten model był przedstawiany jako szczyt logiki, lecz w istocie stanowił formę racjonalności lokalnej i wyjątkowo krótkowzrocznej. Uczył firmy, jak skutecznie obniżać koszty, ale odzwyczajał państwa od pytania, co stanie się w chwili przerwania dopływu kluczowych komponentów. Zapomniano, że system bez marginesu błędu jest skazany na upadek, gdy tylko rzeczywistość przestanie przypominać wyidealizowane modele z arkuszy kalkulacyjnych. Upadek globalizacji nie oznacza nagłego zniknięcia handlu, lecz zwiastuje bankructwo pewnej metafizyki gospodarczej. Bankrutuje naiwna wiara, że rynek sam z siebie rozwiąże problem bezpieczeństwa zbiorowego. Upada dogmat, wedle którego najniższy koszt jednostkowy jest najwyższą formą inteligencji ekonomicznej. Musimy zrozumieć, że łańcuch dostaw to nie tylko układ kontraktów, lecz kluczowa infrastruktura polityczna i cywilizacyjna. To nekrolog starej matematyki biznesu, która ignorowała fakt, że gospodarka zawsze osadzona jest w konkretnej przestrzeni geopolitycznej. Pandemia, wojny handlowe oraz agresja Rosji przeciw Ukrainie brutalnie zdarły lakier z globalnego systemu. Model just in time okazał się systemem całkowicie pozbawionym marginesu błędu. W momencie kryzysu ta wyrafinowana konstrukcja zmieniała się w system just out of stock. Socjologia pracy widzi w tym procesie reakcję na polikryzys, czyli zjawisko nakładania się na siebie wstrząsów zdrowotnych, geopolitycznych i technologicznych. Antropologia gospodarki dodałaby rzecz najbardziej niewygodną. Globalizacja rozpadła się, ponieważ zbyt długo ignorowała ludzką potrzebę zakorzenienia oraz instytucjonalnej przewidywalności. Współczesna gospodarka amerykańska nie wraca po prostu do produkcji, lecz zmienia definicję tego, co uznajemy za rozsądek. Coraz częściej za miarę sukcesu uznaje się ciągłość działania pod presją zakłóceń, co w teorii systemów nazywamy zdolnością utrzymania funkcji. W języku praktyków biznesu pojęcie to funkcjonuje jako uptime, natomiast w polityce przemysłowej określa się je mianem odporności. Stąd bierze się przejście od logiki just in time do strategii just in case, gdzie redundancja przestaje być widziana jako finansowy grzech. Redundancja, czyli celowe dublowanie zasobów, staje się premią ubezpieczeniową płaconą za to, by system nie rozsypał się przy pierwszym uderzeniu. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w swoim przeglądzie z 2025 roku podkreśla wagę monitoringu szoków w ograniczaniu podatności systemu. To język nowej ortodoksji instytucjonalnej, w której Stany Zjednoczone pełnią rolę jednego z głównych laboratoriów zmian. Amerykanie uznali zależność od zewnętrznych mocy produkcyjnych za problem bezpieczeństwa narodowego. Te zmiany widać w sektorze półprzewodników. Intel podtrzymuje rozwój kampusu Ohio One, a firma TSMC uruchomiła produkcję wysokowolumenową w Arizonie. To nie są tylko projekty przemysłowe, lecz materialne tezy geopolityczne, które mają dowieść, że czasu nie da się importować w kontenerach. Współczesny reshoring koncentruje się na sektorach o znaczeniu krytycznym. Wracają półprzewodniki, ponieważ bez nich nowoczesna gospodarka cyfrowa jest jedynie dekoracją. Europa lubi mieć rację w formacie PDF, ale Stany Zjednoczone coraz wyraźniej wolą mieć fabrykę. Obronność, lotnictwo i kosmonautyka to fundamenty, na których opiera się realna sprawczość państwa. W tym nowym rozdaniu nie ma miejsca na sentymenty, jest tylko chłodna kalkulacja zasobów. To selektywne uprzemysłowienie stanowi przemyślaną architekturę przetrwania. Warto odróżnić reshoring od autarki. Współczesna praktyka przesuwa punkt ciężkości ku regionalizacji oraz tzw. friendshoringowi. Oznacza to budowanie bezpieczniejszych sieci dostaw z udziałem państw przewidywalnych. to korekta globalizacji, a nie jej całkowite odwołanie. Najmądrzejsi gracze nie chcą świata bez handlu, lecz świata bezhandlowej naiwności. W nowym paradygmacie konkurencyjność oznacza zdolność do nieprzerywania produkcji w momentach, gdy reszta świata wpada w turbulencje. Przedsiębiorstwo, które płaci nieco więcej za surowce, ale nie traci rynku wskutek cyberataku, okazuje się radykalnie bardziej racjonalne. Współczesne inwestycje przemysłowe w Stanach Zjednoczonych przypominają wyścig, w którym beton i stal biegną sprintem, podczas gdy kapitał ludzki ledwie truchta. Obserwujemy paradoksalny moment, w którym nowoczesna linia produkcyjna może powstać znacznie szybciej niż kadra zdolna do jej obsługi. Według raportów instytutów branżowych w horyzoncie lat 2024 do 2033 amerykańskie wytwórstwo będzie potrzebować około 3 800 000 nowych pracowników. Najbardziej niepokojąca jest prognoza, że niemal połowa z tych stanowisk może pozostać nieobsadzona. Luka kompetencyjna przestaje być zmartwieniem działów kadr. To makroekonomiczne wąskie gardło, które może zdławić reindustrializację w zarodku. Taniość bywa droga, ale brak kompetencji bywa zabójczy. Świat pracy przechodzi transformację jakościową. Automatyzacja i sztuczna inteligencja wymuszają głęboką przebudowę zatrudnienia. W tej nowej rzeczywistości stary obraz fabryki jako miejsca, w którym wystarcza siła fizyczna, staje się poznawczym zabytkiem. Nowoczesny zakład to struktura cyberfizyczna, w której procesy materialne są zintegrowane z warstwą informatyczną. Walka o odrodzenie przemysłu jest walką o nową architekturę kształcenia ustawicznego. Bez niej każde hasło o powrocie produkcji pozostaje jedynie patriotycznym plakatem o wątpliwej trwałości. Dawna deindustrializacja niszczyła etos pracownika, ale dzisiejsza reindustrializacja rodzi nową figurę. To robotnik wiedzy technicznej. To człowiek działający przeciwko awarii, przeciwko entropii i przeciwko kosztownym przestojom. Przemysł 5.0 nie eliminuje człowieka, lecz czyni z niego strażnika płynności systemowej. Jeśli programy edukacyjne nie będą wyprzedzać wylewania fundamentów pod nowe fabryki, betonowe hale pozostaną pustymi pomnikami niespełnionych ambicji. Partnerstwa z uniwersytetami muszą być traktowane z taką samą powagą jak kontrakty inżynieryjne. Projekt przemysłowy nie jest już samodzielnym bytem. Jest węzłem w większej tkance, w której szkoła, mieszkalnictwo i transport wpływają na sukces równie realnie jak koszt kapitału. Dobra polityka przemysłowa to kontrakt z twardymi warunkami, a nie uległość wobec lobbystów. Publiczne środki powinny być wiązane z mierzalnymi kamieniami milowymi. Legitymizacja instytucjonalna wymaga jasnych reguł gry. Publiczne wsparcie nie ma służyć temu, by inwestor był zadowolony z wyniku kwartalnego. Ma służyć powstaniu ekosystemu, który przetrwa cykle koniunkturalne. Świat nie nagradza spóźnionej perfekcji. Nagradza trafienie w moment, w którym technologia spotyka się z przygotowanym na nią człowiekiem. Adaptacja do nowej ery wymaga porzucenia złudzenia, że świat zawsze będzie bezpiecznym miejscem dla najtańszych dostawców. Pytanie brzmi, czy zdołamy wykształcić społeczeństwo zdolne do obsługi technologii, od których zależy nasze przetrwanie, zanim betonowe hale staną się pomnikami niespełnionych ambicji? W świecie, gdzie geopolityka stała się fizyczna, nie wygrywa ten, kto ma rację w raporcie, lecz ten, kto posiada sprawną fabrykę. To nekrolog starej matematyki biznesu, która wierzyła, że ryzyko geopolityczne jest jedynie ignorowanym kosztem. Europa musi pilnie przejść od teoretycznych diagnoz do budowy realnej odporności gospodarczej, bo w przeciwnym razie pozostanie jedynie widzem w globalnej rywalizacji mocarstw.